Nieruchome, zastygłe oczy nie mogły odejść. Bezsilne usta wyrzekły z dobrocią: czy się pani już uspokoiła? O, już. To może byśmy wspólnie rozpatrzyli pewien projekt? Proszę pana hrabiego, nie trzeba tego tytułu. Przepraszam, jeżeli panu to sprawiło przykrość. Krótko powiem. Obecnie mam zamiar wyjechać na Rivierę. Bardzo być może, że wypadnie mi być w Rzymie. Ach, mój panie. Chce pani, żebym się widział z Niepołomskim? Dobrze. Daję pani słowo, że się z nim zobaczę. Wszystko powiem, co pani każe. Oddam mu listy. Ewa pod wpływem nagłego impulsu pochyliła się, chwyciła rękę Szczerbica, przycisnęła ją do ust, zanim zdążył zrozumieć, co to się dzieje. Po jej twarzy płynęły ciche, obfite łzy. Płakała tak długo, długo, niepowstrzymanie, zagryzając ze wszech sił drżące wargi. Powóz przebył długą aleję, wyminął domek z posągami dwóch półnagich bogiń. Widziała przez łzy drzewa, posągi, dach domu, ale gdzie jest, dokąd jedzie, nic nie wiedziała. Poczęła mówić jak dziecko spłakane, które we łzach ulgę odnalazło. Jaki pan dobry, jaki szlachetny, szlachetny. Gdybym ja stąd uciec mogła, pojechać tam do Rzymu. Czemuż ja głupia nie pojechałam? No głód, to głód. Robiłabym to wszystko, wszystko. Gdybym mogła otoczyć go opieką, zasłonić sobą świat przed jego wykłutymi oczyma, jak to już zrobiłam, gdy pan go kulą przestrzelił. Szczerbic miał teraz oczy przymrużone i skierowane na plecy dorożkarza. Coś kombinował czy liczył? Proszę pani, rzekł niespodzianie z oczyma błyszczącymi jak brylanty. Jeśli sobie pani tylko życzy, niech pani jedzie do Rzymu, wyszeptał gwałtownie. Roześmiała się dobrotliwie. Wydał się jej arcyzabawnym ze swą nieznajomością życia. Mówię poważnie, nastawał hrabia. Jeżeli takie jest życzenie pani, to niech je pani wykona. Jest to obowiązek. Ależ za co? Moją pensję prawie w całości zabiera lichwiarka, od której pożyczyłam pieniędzy. Resztę biorą rodzice. Te suknie, co mam na sobie, biorę na kredyt za poręczeniem lichwiarki barnawskiej. A muszę się ubierać przyzwoicie, bo to należy do mego fachu. Wszystko to, lichwiarka, rodzice, cukiernia, wszystko to nic nie znaczy. Dla pana tak, ale dla mnie. Szczerbic uczynił znak ręką, że nie chce mówić przy dorożkarzu. Jednocześnie zawołał na tego woźnicę, żeby stanął. Zaproponował Ewie chwilę przechadzki w oddalonej części parku nad wodami łazienkowskimi. Dorożkarzowi kazał zaczekać. Wśród drzew leżał lód na szerokich drożynach. Szli ostrożnie. Gdy byli daleko od powozu, Szczerbic zaczął mówić z żywością. Pani Ewo, przysięgam na mój honor, że w tym, co zaproponuję, nie mam żadnego wyrachowania, że nie knuję żadnego zamachu na panią, że nic złego nie mam na myśli. Jestem winien wobec Łukasza Niepołomskiego, a nadto, a zresztą tak się wszystko złożyło. Otóż proszę, niech pani jedzie do Rzymu i zostanie tam aż do chwili uwolnienia narzeczonego z więzienia. Ja wszystko zapłacę. Nie! Krzyknęła, spoglądając na niego spod łba, oczyma, które przez mgnienie złowrogo zaświeciły. Jeszcze nie powiedziałem. Zapłacę długi, które pani ma. Uwolnię panią z więzów i pożyczę tyle, ile będzie trzeba na drogę i na przeżycie w Rzymie. Gdy pan Niepołomski skończy karę i zacznie pracować, oddacie mi wszystko. Wzięłam od pana kilkadziesiąt rubli, ale wówczas byłam bez sił. Teraz mogę robić. Nie jestem jeszcze tak podła, żebym się miała sprzedawać. Szczerbic śmiał się, idąc o krok za nią, gdyż szła szybko i wyprzedzała go. Lepiej jest zginąć w tym jarzmie i dać się jarzmu zadusić, niż je potrzaskać na kawałki i wyjść na wolnego człowieka. Cóż ja pani proponuję? Używa pani wyrazów? Już ja wiem, co mówię. Nie, nie, pani się myli w stosunku do mnie. Na początku tej rozmowy powiedziałem, daję słowo honoru, że nie knuję podstępu. Pani na to nie raczyła zwrócić uwagi. Czy pan się mną interesuje tylko ze względu na Łukasza? Czy nic innego? Niech pan da na to słowo honoru.
Nie, na to nie dam słowa honoru, krzyknął wyniośle. Są i inne względy. Piękność pani powinna zasiadać na tronie, nie wśród kelnerów i lovelasów modnego szynku. Myślę sobie, że dobrze czynię, wydobywając panią z tego odmętu pospolitości. W zysku, wyznaję, miałbym to szczęście, że mógłbym z oddali patrzeć na panią, czasami rozmawiać, myśleć, że jestem czymś, że jestem... Spojrzała na niego z podziwem. Ujrzała oczy jego napełnione mgłą. Cicho wyszeptała, nie mówmy już o tym. Proszę pana.